Rozdział 7. Tułacze Układu Słonecznego. Przez całe stulecia skład naszego niebiańskiego otoczenia pozostawał dość stabilny i obejmował Słońce, gwiazdy, planety, garść księżyców oraz komety. Podstaw organizacyjnych tego układu nie zmieniło nawet dodanie jednej czy dwóch nowych planet. 1 stycznia 1801 roku pojawił się jednak obiekt nowej kategorii – asteroida. Nazwę temu ciału niebieskiemu nadał w 1802 roku angielski astronom Sir John Herschel, syn słynnego Williama, odkrywcy Urana. W ciągu kolejnych dwóch stuleci rodzinny album Układu Słonecznego zapełnił się danymi, zdjęciami i historiami z życia asteroid. Astronomowie odkrywali bowiem coraz więcej tych kosmicznych tułaczy, badali ich pochodzenie, analizowali skład, szacowali wielkość, mapowali kształt, obliczali orbity, a nawet rozbijali na powierzchni, co po niektórych sondy kosmiczne. Część badaczy zwracała uwagę, że asteroidy mogą być spokrewnione z kometami, a nawet księżycami. A dziś astrofizycy i inżynierowie pracują nad sposobami zmiany trajektorii tych spośród nich, które mają słuszne rozmiary i mogą wybierać się do nas z niezapowiedzianą wizytą. Aby zgłębić naturę mniejszych obiektów Układu Słonecznego, należy najpierw przyjrzeć się tym większym, w szczególności planetom. Dotyczy ich pewien ciekawy fakt, zawarty w prostej matematycznej regule sformułowanej w 1766 roku przez pruskiego astronoma Johanna Daniela Titiusa. Kilka lat później spopularyzował ją jego kolega Johann Elert Bode, ale pominął udział faktycznego autora. Dziś znana jest ona jako reguła Titiusa-Bodego lub po prostu reguła Bodego. Ten niezwykle pomocny wzór pozwala z dość dużą dokładnością oszacować odległości planet od Słońca. W każdym razie tych, które były wówczas znane, czyli Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, Jowisza i Saturna. Imponujące jest, że w 1781 roku powszechna wśród astronomów znajomość reguły Titiusa-Bodego pomogła odkryć Neptuna, 8. planetę od Słońca. Wygląda więc na to, że albo reguła ta zawiera jakąś fundamentalną prawdę o Układzie Słonecznym, albo jest wyjątkowo szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Reguła Titiusa-Bodego ma jednak swoje mankamenty. Po pierwsze, aby obliczyć dokładną odległość między Słońcem a Merkurym, trzeba trochę poszukiwać i w miejscu, gdzie we wzorze powinna być podstawiona wartość 1,5, należy wpisać 0. Drugi problem dotyczy Neptuna, który, jak się okazuje, znajduje się znacznie dalej niż to wynika ze wzoru. Mniej więcej w takiej odległości od Słońca, w jakiej powinna znajdować się 9. w kolejności planeta. Zresztą, i to jest trzeci problem, odległość odstającego od pozostałych planet także pod wieloma innymi względami Plutona, w którym niektórzy długo upatrywali 9. planetę, również w dużym stopniu odbiega od wartości wynikającej ze wzoru. Reguła Titiusa-Bodego przewidywała również istnienie planety krążącej między Marsem i Jowiszem w odległości około 2,8 AU, jednostek astronomicznych, od Słońca. Astronomowie z końca XVIII wieku, zainspirowani odkryciem Urana w miejscu przewidzianym prawem Titiusa-Bodego, postanowili przyjrzeć się bliżej obszarowi oddalonemu od Słońca o mniej więcej 2,8 AU. I tak 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi, założyciel obserwatorium w Palermo, dostrzegł znajdujący się tam zgodnie z przewidywaniami obiekt, który jednak krótko potem zniknął w blasku Słońca. Dokładnie rok później, korzystając z genialnych obliczeń niemieckiego matematyka Karla Friedricha Gaussa, obiekt ów odnaleziono, ale w innym miejscu na niebie. W atmosferze wielkiego podekscytowania ogłoszono odkrycie nowej planety oraz wielki triumf matematyki i techniki teleskopowej. Kontynuując tradycję nadawania planetom imion rzymskich bóstw, Piazzi nazwał ją Ceres, na cześć bogini wegetacji i urodzaju. Przy okazji cereal w języku angielskim oznacza zboże. Po bliższym przyjrzeniu się nowemu obiektowi, obliczeniu jego trajektorii oraz oszacowaniu odległości i jasności, astronomowie skonstatowali, że nowa planeta jest bardzo mała. W ciągu kilku kolejnych lat w tym samym pasie przestrzeni odkryto następne niepozorne planety – Pallas, Juno i Vesta. Po pewnym czasie zaczęto je nazywać ukutym przez Herschela terminem asteroidy, dosłownie oznaczającym ciała gwiazdopodobne. Bo w przeciwieństwie do planet, które przez ówczesne teleskopy wyglądały jak dyski, asteroid nie można było odróżnić od gwiazd poza tym, że się poruszały. W wyniku dalszych obserwacji liczba asteroid zaczęła gwałtownie rosnąć. Pod koniec XIX wieku wewnątrz i wokół pasa niebiańskiej nieruchomości pod adresem 2,8 AU zidentyfikowano ich już 464. Ponieważ asteroidy nie krążą wokół Słońca ze wszystkich stron jak chmara pszczół wokół ula, lecz pozostają w obszarze przypominającym dość płaską wstęgę, nazwano go pasem asteroid. Do dziś udało się skatalogować dziesiątki tysięcy asteroid, a każdego roku odkrywanych jest wiele nowych. Według niektórych oszacowań długość i szerokość ponad miliona z nich wynosi zaledwie niecały kilometr. Zrezygnowano już z nadawania asteroidom imion rodem z rzymskiej mitologii, gdyż bez względu na to, jak skomplikowane życie towarzyskie wiodły antyczne bóstwa, żadne z nich raczej nie miało 10 tysięcy znajomych. Asteroidy mogą więc teraz być nazywane na cześć aktorów, malarzy, filozofów i dramaturgów, a także miast, państw, dinozaurów, kwiatów, pór roku i tym podobnych. Niektóre z nich mają nawet całkiem zwykłe imiona, takie jak 1744 Harriet, 2316 Joan czy 5051 Ralph. A poprzedzające je liczby to kolejne numery katalogowe nadawane w momencie dokładnego wyznaczenia ich orbity. Urodzony w Kanadzie astronom amator, patron polujących na komety i odkrywca wielu asteroid David H. Levy był tak uprzejmy, że jedną z nich nazwał na moją cześć. 13123 Tyson. Było to krótko po otwarciu Rose Center for Earth and Space, wartego 240 milionów dolarów ośrodka, którego misją jest sprowadzanie kosmosu na Ziemię. Gest Davida bardzo mnie wzruszył, ale na wszelki wypadek sprawdziłem, po jakiej orbicie porusza się 13123 Tyson. Z ulgą stwierdziłem, że asteroida ta krąży wśród wielu innych w głównym pasie i nie jest na kursie kolizyjnym z naszą orbitą, a tym samym nie zagraża życiu na Ziemi. Jedyną kulistą asteroidą o średnicy około 950 km jest Ceres. Pozostałe to dużo mniejsze, chropowate odłamki przypominające kształtem kości lub ziemniaki. Co ciekawe, masa samej Ceres to mniej więcej 1/4 masy wszystkich pozostałych asteroid, a całkowita masa tych, których rozmiary pozwalają je dojrzeć oraz mniejszych, których istnienie można wydedukować z dostępnych danych, wynosi około 5% masy naszego Księżyca, a więc znacznie mniej niż masa pojedynczej planety. Opierające się na regule Titiusa-Bodego przewidywania, że w odległości 2,8 AU od Słońca znajduje się planeta z krwi i kości, były więc nieco przesadzone. Większość asteroid zbudowana jest wyłącznie ze skał. Niektóre składają się tylko z metali, a jeszcze inne z ich mieszanki. Przeważająca część tych ciał niebieskich znajduje się w tak zwanym pasie głównym usytuowanym pomiędzy Marsem i Jowiszem. Powszechnie uważa się, że asteroidy powstały z tych pozostałości po wczesnym etapie formowania się Układu Słonecznego, które nie weszły w skład planet. Wyjaśnienie to jest jednak co najmniej niekompletne i nie tłumaczy, dlaczego niektóre asteroidy są czysto metaliczne. Aby dotrzeć do sedna sprawy, należy najpierw zrozumieć, w jaki sposób utworzyły się większe obiekty w Układzie Słonecznym. Planety powstają z obłoku gazu i pyłu wzbogaconego o rozproszone pozostałości po obfitujących w cięższe pierwiastki wybuchających gwiazdach. Zapadając się, obłok najpierw tworzy protoplanetę, zlepek stałej materii, który w wyniku gromadzenia coraz to większej ilości materiału zaczyna się nagrzewać. Większe protoplanety podlegają następnie dwóm procesom. Otóż po pierwsze, zaczynają one przybierać postać kul. Jednocześnie ich ciepło wewnętrzne utrzymuje ich budulec w stanie ciekłym na tyle długo, że ciężkie pierwiastki, głównie żelazo, ale także odrobina niklu i śladowej ilości takich metali jak kobalt, złoto i uran, zapadają się do wnętrza powiększających się obiektów. Tymczasem powszechniej występujące lżejsze atomy, np. wodór, węgiel, tlen i krzem, unoszą się na ich powierzchnię. Niestroniący od wielosylabowych słów geologowie nazywają ten proces dyferencjacją. Jądra planet, które uległy dyferencjacji, czyli takich jak Ziemia, Mars i Wenus, składają się z metali, a ich płaszcze i skorupy, zajmujące znacznie większą objętość, są głównie skaliste. Jeśli takie planety po wychłodzeniu zderzą się z innymi i zostaną unicestwione, ich pozostałości będą nadal krążyć wokół Słońca mniej więcej po takich samych orbitach jak pierwotne ciała niebieskie. Pozostałości te są głównie skaliste, ponieważ pochodzą z grubszych, zewnętrznych warstw zróżnicowanych obiektów, a tylko niewielka ich część będzie zbudowana wyłącznie z metali. Tak właśnie jest w wypadku asteroid. Powstanie kawałka żelaza w przestrzeni międzygwiezdnej jest niemożliwe, gdyż potrzebne do jego utworzenia pojedyncze atomy są początkowo zbyt rozproszone w obłoku złożonym głównie z wodoru i helu. Do skoncentrowania atomów żelaza może dojść tylko w obiekcie pierwotnie ciekłym, który następnie uległ dyferencjacji. Skąd jednak wiadomo, że większość asteroid z pasa głównego jest skalista? Skąd pochodzą jakiekolwiek informacje na ich temat? Kluczowym parametrem asteroidy jest jej zdolność do odbijania światła, czyli albedo. Asteroidy nie emitują własnego światła, a jedynie pochłaniają i odbijają promienie słoneczne. Czy 1744 Harriet odbija podczerwień, czy może ją pochłania? A jak to jest ze światłem widzialnym i promieniowaniem ultrafioletowym? Różne materiały w różnym stopniu pochłaniają i odbijają światło. Jeśli jesteście dobrze obeznani z widmem światła słonecznego, tak jak astrofizycy, jeśli dokładnie przeanalizujecie widmo światła słonecznego odbitego od danej asteroidy, tak jak to robią astrofizycy, będziecie mogli wykryć zmiany, jakie w nim zaszły przy odbiciu. I na tej podstawie określić, z jakiego materiału zbudowana jest powierzchnia badanego obiektu. Znając zaś ów materiał, będziecie wiedzieć, ile światła odbija, co w zestawieniu z odległością od asteroidy pozwoli wam oszacować jej wielkość. W ten sposób astrofizycy starają się wytłumaczyć jasność poszczególnych asteroid na niebie. Niektóre są duże, ale słabo odbijają światło, inne zaś mogą być małe, lecz mocno odbijające. Pozostałe plasują się gdzieś pomiędzy. Bez znajomości składu asteroidy i posiłkując się jedynie ich jasnością, nie możecie być pewni, z którym przypadkiem macie do czynienia. Dzięki metodzie analizy widmowej powstała pierwsza uproszczona klasyfikacja asteroid, obejmująca trzy typy. Typ C to asteroidy bogate w węgiel, typ S – asteroidy zbudowane głównie ze związków krzemu oraz typ M – asteroidy obfitujące w pierwiastki metaliczne. Dokładniejsze badania wykazały jednak, że asteroidy różnią się między sobą wieloma ważnymi szczegółami. I aby oznaczyć wszystkie znane dziś grupy klasyfikacyjne, potrzebujemy już ponad połowy alfabetu. Wygląda więc na to, że za ich powstanie nie była odpowiedzialna samotna planeta matka, która rozprysła się w drobny pył, ale że miały one wielu rodziców. Skład chemiczny asteroid powinien do pewnego stopnia warunkować ich gęstość. Tymczasem w wyniku porównania wielkości i mas niektórych z nich otrzymano wartości mniejsze niż gęstość skał. Zaczęto więc podejrzewać, że część asteroid może nie mieć litej budowy. Zastanawiano się, jaką domieszkę mogłyby w takim razie posiadać. Może jest w nich lód? To jednak mało prawdopodobne. Pas asteroid znajduje się na tyle blisko Słońca, że każdy rodzaj lodu, zamarznięta woda, amoniak czy dwutlenek węgla, o gęstości mniejszej niż gęstość skał szybko wyparowałby pod wpływem pochodzącego ze Słońca ciepła. Możliwe, że asteroidy częściowo zawierają puste przestrzenie i są poruszającym się kolektywnie zbiorem odłamków skał. Ta hipoteza potwierdziła się 28 sierpnia 1993 roku, kiedy sonda Galileo wykonała zdjęcia długiej na 56 km asteroidy Ida. Pół roku później, około 90 km od środka Idy, zauważono maleńki odłamek. Jak się okazało, był to księżyc o kształcie otoczaka i średnicy około 1,5 km. Nazwano go Daktylem. Był to pierwszy odkryty satelita asteroidy. Czy satelity są czymś wyjątkowym? Skoro asteroida może posiadać orbitujący wokół niej księżyc, to czy może ich być więcej, na przykład 2, 10 lub 100? Czyżby niektóre asteroidy były po prostu stertami kamieni? Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Niektórzy astrofizycy uważają nawet, że większość asteroid to właśnie sterty gruzu, rubble pile, bo tak się je teraz oficjalnie nazywa. Jak zwykle w wypadku astrofizyków sedno sprawy przeważyło nad wielosylabową rozwlekłością. Skrajnym przykładem takiego obiektu może być Psyche o średnicy 122 km. Odbija ona światło, co może oznaczać, że jej powierzchnia jest metaliczna. Szacunkowa gęstość tej asteroidy sugeruje jednak, iż ponad 70% jej objętości to pusta przestrzeń. Poza głównym pasem asteroid w Układzie Słonecznym znajduje się wielu innych kosmicznych tułaczy, a wśród nich przecinające orbitę Ziemi potencjalnie śmiercionośne asteroidy, komety i liczne księżyce. Komety są jak kosmiczne kule śnieżne. Zwykle nie mają więcej niż kilka kilometrów średnicy i zbudowane są z konglomeratu zamarzniętych gazów i wody, pyłu i innych cząstek. Możliwe, że są asteroidami, których lodowa powłoka niezupełnie wyparowała. To, czy dany obiekt jest kometą czy asteroidą, w dużej mierze zależy od tego, gdzie powstał i gdzie się podziewał. Przed publikacją prawa powszechnego ciążenia Newtona w dziele pod tytułem Principia z 1687 roku nie zdawano sobie sprawy, że komety krążą między planetami po bardzo wydłużonych orbitach, dzięki czemu mogą wykraczać poza granice Układu Słonecznego i znów do niego powracać. Te zlodowaciałe obiekty powstające na obrzeżach Układu Słonecznego, w pasie Kuipera lub jeszcze dalej, krążąc po charakterystycznych, wydłużonych trajektoriach wokół Słońca, po przekroczeniu orbity Jowisza pozostawiają za sobą rozrzedzony, ale dobrze widoczny ślad pary wodnej i innych lotnych gazów. Czasem odbywają one setki, a nawet tysiące takich wycieczek do wnętrza Układu Słonecznego, pozbywając się w końcu zupełnie warstwy lodu i zmieniając się w skalisty odłamek. Przeważająca większość przecinających orbitę ziemską asteroid to prawdopodobnie nieprzestające nas prześladować zużyte komety. Kosmiczne odłamki lądujące na powierzchni Ziemi to meteoryty. Większość z nich jest skalista, a niektóre metaliczne, co świadczy o tym, że mogą pochodzić z pasa asteroid. Badający je planetarni geologowie z czasem zauważyli, że nie wszystkie z nich przylatują do nas stamtąd. Hollywoodzkie produkcje lubią nam przypominać, że Ziemi grozi zderzenie z asteroidą lub kometą. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia nie było jednak uważane za znaczące aż do 1963 roku, kiedy to astronom i geolog Eugene M. Shoemaker bezsprzecznie dowiódł, że powstanie liczącego 50 tysięcy lat krateru Barringera w okolicach Winslow w Arizonie może być wyjaśnione wyłącznie jako efekt uderzenia meteorytu, a nie aktywności wulkanicznej lub innych ziemskich procesów geologicznych. W dalszych rozdziałach przekonamy się, w jaki sposób odkrycie Shoemakera wpłynęło na wzrost zainteresowania przecinaniem się orbit Ziemi i asteroid. W latach 90. agencje kosmiczne zaczęły monitorować poruszające się w pobliżu Ziemi komety i asteroidy, których orbity, jak to ładnie ujmuje NASA, pozwalają im znaleźć się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Na bardziej oddalone asteroidy i ich kosmiczną brać ogromny wpływ ma Jowisz. Równowaga sił oddziaływania grawitacyjnego Słońca i Jowisza zgromadziła dwie rodziny asteroid. Jedna wyprzedza Jowisza, a druga podąża za nim po jego orbicie. Obie w odległości kątowej 60 stopni. Połączone z Jowiszem i Słońcem liniami prostymi, tworzą one dwa trójkąty równoboczne. A z geometrii wynika, że ich odległość zarówno od Jowisza, jak i od Słońca wynosi 5,2 AU. Te złapane w pułapkę równowagi sił obiekty znane są jako asteroidy trojańskie, a punkty, wokół których się koncentrują, noszą nazwę punktów libracyjnych. W następnym rozdziale pokażemy, że obszary takie działają jak związki holownicze, które mocno trzymają dryfujące za nimi asteroidy. Jowisz zmienia również kurs wielu podążających w kierunku Ziemi komet. Większość z nich pochodzi z pasa Kuipera, zaczynającego się na orbicie okołosłonecznej Plutona i sięgającego daleko poza jej granice. Każda kometa, która jest wystarczająco odważna, by zdecydować się na przelot w pobliżu Jowisza, zostaje odchylona z kursu. Gdyby nie stojący na straży naszej kosmicznej fosy Jowisz, Ziemia byłaby znacznie częściej bombardowana przez komety. I rzeczywiście, obłok Oorta, przeogromne zbiorowisko komet rozciągające się na zewnętrznych krańcach Układu Słonecznego i nazwane na cześć duńskiego astronoma, który jako pierwszy przewidział jego istnienie, uznaje się często za zgrupowanie odchylonych przez Jowisza komet z pasu Kuipera. Przemawia za tym fakt, że komety z obłoku Oorta krążą po orbitach sięgających połowy drogi do najbliższych gwiazd. A co z księżycami? Niektóre z nich wyglądają jak przechwycone asteroidy, na przykład niewielkie, słabo widoczne, przypominające kształtem ziemniaki księżyce Marsa, Phobos i Deimos. Inne, tak jak kilka z satelitów Jowisza i jeden z księżyców Plutona, niewiele mniejszy od niego Charon, pokryte są lodem, zresztą prawdopodobnie jak sam Pluton. Może więc powinny być traktowane jako komety albo podwójne komety. Jestem przekonany, że Pluton nie miałby nic przeciwko temu. Kilkanaście komet i asteroid udało się zbadać za pomocą statków kosmicznych. Pierwszym z nich była amerykańska w pełni zautomatyzowana sonda o rozmiarach samochodu NEAR Shoemaker. Skrót NEAR, czyli blisko, to zmyślny akronim od Near Earth Asteroid Rendezvous, czyli spotkania asteroid bliskich Ziemi, która tuż przed walentynkami w 2001 roku odwiedziła niezbyt odległą od nas asteroidę Eros. Cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności. Ponieważ sondzie udało się wylądować na jej powierzchni z prędkością około 6 km na godzinę, wszystkie urządzenia na pokładzie pozostały w nienaruszonym stanie i wysyłały na Ziemię dane aż przez dwa kolejne tygodnie. Geologom planetarnym udało się dzięki temu z dużą pewnością ustalić, że długi na 34 km Eros jest niezróżnicowanym, skonsolidowanym obiektem, a nie stertą gruzu. W kolejną ambitną misję wyruszyła sonda Stardust, która podczas lotu przecięła komę, czyli obłok pyłu otaczający rdzeń komety, aby przy pomocy specjalnych kolektorów wypełnionych aerożelem wyłapać miniaturowej wielkości drobinki. Jej zadaniem było zidentyfikowanie rodzajów pyłu obecnego w komie i pobranie próbek w sposób zapobiegający ich zniszczeniu. NASA wykorzystała w tym celu aerożel, cudowny, przypominający ducha wynalazek. Jest to rodzaj wysuszonej krzemionkowej piany, która w 99,8% jest powietrzem. Cząsteczka, która uderza w aerożel z naddźwiękową prędkością, drąży w nim tunel i po pewnym czasie zatrzymuje się w nieuszkodzonym stanie. Próby złapania takiej pędzącej drobinki pyłu rękawicą łapacza lub czymkolwiek innym wskutek gwałtownego zatrzymania skończyłyby się jej natychmiastowym wyparowaniem. Sondy badające komety i asteroidy wysyła także Europejska Agencja Kosmiczna. Zaplanowana na 12 lat misja Rosetta ma przez 2 lata badać jedną z komet z bardzo bliskiej odległości, gromadząc rekordowe ilości danych, a potem przemieścić się w kierunku kilku asteroid z pasa głównego. Każde spotkanie z tułającymi się po kosmosie obiektami ma na celu zebranie jak najdokładniejszych informacji na temat kształtowania się i ewolucji Układu Słonecznego, obecnych w nim obiektów i prawdopodobieństwa przekazywania na Ziemię materii organicznej wskutek zderzeń z nimi. Badamy też rozmiary, kształt i gęstości ciał niebieskich znajdujących się w pobliżu naszej planety. Jak zwykle sam opis danego obiektu nie daje nam jeszcze perspektywy, którą zyskujemy dopiero wówczas, gdy nowo pozyskane informacje zinterpretujemy w szerszym kontekście posiadanej wiedzy i kierunku, w którym się ona rozwija. Z naszego punktu widzenia kierunek ten wyznacza poszukiwanie innych układów słonecznych. Zadaniem naukowców jest teraz dokładne porównanie obiektów z Układu Słonecznego z planetami i tułaczami znajdującymi się poza nim. Dzięki temu dowiemy się, czy mieszkamy w normalnym domu, czy może nasza słoneczna rodzina jest dysfunkcyjna.